W naszym programie Czas na Wiadomości. Ojciec Święty Franciszek mówił w środę w katechezie o rodzinach żyjących w ubóstwie. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wskazywał, że rodziny, które pomimo biedy zachowują i kształtują swoje więzi, często ufając w Boże błogosławieństwo, są prawdziwą szkołą humanizmu, ocalają społeczeństwo od barbarzyństwa. Ojciec Święty apelował, aby nie ulegać chęci posiadania i gonitwy za pieniądzem. Wskazał, że my, chrześcijanie, powinniśmy być coraz bliżej rodzin doświadczanych przez ubóstwo, bowiem nędza społeczna wyrządza szkodę rodzinie, a czasami ją niszczy. W tym kontekście papież wskazał też na rolę Kościoła.
Troszczyć się o rodziny, troszczyć się o uczucia jest bardzo trudnym w sytuacji ubóstwa i ciężkich warunków życia. Kościół jest matką i nie może zapomnieć o tym dramacie swoich dzieci. Także on musi być ubogi, aby stał się płodnym i odpowiedzią na wielką nędzę. Kościół ubogi to kościół praktykujący dobrowolną prostotę w swoim życiu, w swoich własnych instytucjach, w stylu życia swoich członków, aby obalić wszelkie mury podziałów, zwłaszcza od ubogich.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, zwracając się do Polaków, szczególnie pozdrowił młodych, którzy spotkają się w sobotę na Lednicy.
Drodzy młodzi przyjaciele, całym sercem podzielam waszą radość, entuzjazm i wasze pragnienie Ducha Świętego. To On nas ożywia i obdarza miłością. Jest twórczy, darzy mocą, potrzebnymi siłami, zapałem. Wszyscy bardzo Go potrzebujemy. Pełni mocy Ducha Świętego, idźcie tam, gdzie On was pośle. Odwagi. Z Nim wyruszcie w drogę. Niech On sam was prowadzi. Serca wam błogosławię.
Na zakończenie wierni wspólnie z papieżem odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór właścicielski nad spółką Elewar przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Izba chce, by ministrowie rolnictwa i finansów rozważyli likwidację zbożowej spółki. Według NIK-u Elewar przestał pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż. O nadużyciach w spółce NIK powiadomiła prokuraturę. W poprzedniej kontroli NIK stwierdziła, że członkom zarządu przyznano wynagrodzenia przekraczające limity dozwolone w ustawie kominowej. Łączna kwota wynagrodzeń pobranych niezgodnie z prawem sięgnęła ponad 1 400 000 zł. Prezes Agencji Rynku Rolnego nie zapobiegł też pogorszeniu się sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki Elewar, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Niestety zarząd spółki i prezes Agencji Rynku Rolnego doprowadzili do przedawnienia się roszczeń w wysokości 1,5 miliona złotych. Prezes Agencji Rynku Rolnego ponownie zaakceptował niezgodne z ustawą kominową wynagrodzenia dla członków zarządu spółki. Suma nienależnie pobranych wynagrodzeń stwierdzona w kolejnych dwóch naszych kontrolach, wynosi więc już ponad 2,5 miliona złotych. Stojąc na straży publicznych pieniędzy, przypominamy, że właścicielem wszystkich udziałów Elewaru jest państwowa osoba prawna, Agencja Rynku Rolnego. W świetle prawa spółka Elewar jest więc bezspornie państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy kominowej.
Senator Zdzisław Pupa, członek Senackiej Komisji Rolnictwa, przyznaje, że spółka Elewar wymaga naprawy, jednak jak podkreślił, nie powinno się jej likwidować.
Na dzień dzisiejszy Elewar nie spełniał zadań, które powinien był wykonywać. Ta spółka powinna być właściwie uzdrowiona. Ona jest potrzebna państwu polskiemu z uwagi na znaczenie strategiczne. To Elewar powinien zabezpieczyć strategiczne zapasy żywności na ewentualne potrzeby w czasach klęsk nieurodzajów czy w czasach stanu zagrożenia państwa. My potrzebujemy takie strategiczne mieć zapasy. Potrzebujemy, aby te zapasy były pod kontrolą państwa. Jeżeli państwo wyzbywa się tego typu inicjatywy, to ja się czuję zagrożone.
NIK zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie niedopełnienia obowiązku zwrotu roszczeń w kwocie 1 400 000 zł i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Rząd PO-PSL nie popiera wniosku Parlamentu Europejskiego, w którym chce się dać państwom unijnym możliwość zakazu żywności GMO, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. A chodzi o wniosek, który trafił do Komisji do Spraw Unii Europejskiej dotyczący zmiany dyrektywy z 2003 roku. Polski rząd tłumaczy, że taka zmiana może spowodować brak konkurencyjności dla żywności z GMO, która dozwolona jest w naszym kraju. Politycy PiS-u podkreślają, że w ten sposób rząd nie reprezentuje polskiej wsi, tylko interesy międzynarodowych firm. Co więcej, rząd sprzeciwia się znakowaniu produktów GMO, co jest obowiązkiem w Unii. Po nowelizacji prawa w Polsce nasz rynek zalewa żywność GMO, a obywatele nieświadomie ją spożywają, mówi poseł Dariusz Bąk.
To jest nie w porządku, jeżeli chodzi o ten rząd, co do traktowania społeczeństwa. Przecież społeczeństwo się określiło. W 80% jest przeciwko genetycznie modyfikowanym organizmom. Nie chce w zdecydowanej większości zjadać produktów z GMO, i nie chce też społeczeństwo, żeby były w Polsce uprawy genetycznie modyfikowane. A po zmianie prawa w 2014 roku, kiedy to miało miejsce 28 listopada, teraz jeżeli ktoś wysieje do środowiska nasiona genetycznie modyfikowane, to poniesie niewielkie opłaty sankcyjne, natomiast to nie są kary, które by odstraszały. A wcześniej ustawa z 2001 roku właśnie niosła za takie czyny kary, również więzienie. Na tym polu na pewno rząd ma dokonania, że oszukuje społeczeństwo.
Wcześniej rząd zapowiadał program alternatywny do tego wprowadzającego GMO. Mowa o programie dotyczącym roślin strączkowych, jednak zbyt niskie dopłaty zniechęcają i uniemożliwiają wykorzystywanie rodzimej produkcji, podkreślają politycy PiS-u. Rządowy samolot z delegacją sejmową na pokładzie uległ awarii na warszawskim lotnisku wojskowym. Maszynie nie udało się wzbić w powietrze, pilot zdołał ją jednak wyhamować. Powodem miały być problemy z nawigacją. Samolot z marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim oraz wicemarszałkami miał lecieć do Pragi na wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Czeskiej Izby Poselskiej. Przy okazji tego incydentu wróciła sprawa zakupów rządowych samolotów. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że z początkiem czerwca rozpoczęła się procedura pozyskania dwóch mniejszych samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. Umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym roku, a dostawa maszyn ma nastąpić w przyszłym. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zwraca uwagę, że taka decyzja powinna nastąpić już w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej.
Potrzebujemy co 3 miesiące wyborów. Wtedy rząd Platformy Obywatelskiej pokazuje, że pewne rzeczy można załatwić. Od czasów katastrofy smoleńskiej nie robiono nic, żeby zakupić samoloty do transportu najważniejszych osób w państwie. I chyba jesteśmy jednym państwem na świecie o takim potencjale ludnościowym i gospodarczym, którym rząd lata wyczarterowanym samolotem. To wstyd po prostu. Wreszcie ogłaszają przetarg. Ale jak to u Platformy? Co to znaczy, że polscy dostojnicy mają latać sprzętem używanym? To wszystko jest cały czas tylko propaganda na użytek wyborów.
Po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku i rozformowaniu pułku specjalnego, który przewoził VIP, w gestii wojska pozostaje transport osób na najważniejszych stanowiskach w państwie śmigłowcami. Transport na większe odległości odbywa się m.in. dwoma samolotami czarterowanymi od PLL LOT. Mieszkańcy Poznania protestowali przeciwko decyzji władz miasta dotyczących zakazu ustawienia figury Chrystusa na placu Adama Mickiewicza. Od minionej niedzieli w tym miejscu figura miała być elementem czasowej wystawy Wdzięczni za niepodległość. Przeciwni tej lokalizacji pomnika są m.in. radni SLD, którzy apelowali w tej sprawie do prezydenta miasta wywodzącego się z Platformy Obywatelskiej. Ten uznał, że organizator wystawy, której częścią jest pomnik, nie przedstawił odpowiedniej dokumentacji, a wnioski były niespójne i niekompletne. Poseł Tadeusz Dziuba z Poznania mówi, że władza ignoruje wolę społeczeństwa.
Swego czasu zebrano 26 tysięcy podpisów poparcia na rzecz idei odbudowy pomnika wdzięczności w Poznaniu. Chociaż oczywiście nie jest to opinia jednomyślna, poznaniacy życzą sobie powrotu tego pomnika do Poznania. W tej sprawie władze Poznania zachowują się nieprzejrzyście, niejednoznacznie. Nie mówią zdecydowanego, nie mnożą różnego rodzaju trudności. Na przykład powołują się na jedną z opinii, która w sprawie jego lokalizacji przy alei Jana Pawła II jest negatywna, zapominając o tym, że są 3 inne opinie pozytywne.
Protestujący liczyli na rozmowę z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, ten jednak nie wyszedł do nich. Przedstawiciele Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy Pomnika mają jednak nadzieję, że figura Chrystusa stanie na placu Mickiewicza 12 czerwca, a więc w święto serca Jezusa Chrystusa. Pierwotny pomnik został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Szef delegacji PiS-u w Parlamencie Europejskim Ryszard Legutko skierował skargę do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich na szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska za poparcie w wyborach prezydenckich Bronisława Komorowskiego. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że Tusk jako urzędnik nie miał do tego prawa. Chodzi o wystąpienie Donalda Tuska, które miało miejsce 15 maja w Gdańsku. Szef Rady Europejskiej powiedział wtedy, że Bronisław Komorowski był, jest i ma nadzieję, że będzie dobrym prezydentem, mimo że może nie jest najskuteczniej walczącym kandydatem. Ryszard Legutko wskazuje w skardze, że Tusk złamał zasady określone w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji.
Nie wolno takich rzeczy robić, ponieważ urzędnicy europejscy mają pilnować spraw europejskich, a nie mają być rzecznikami jakichś interesów narodowych. Znaczy, jeśli są, to są nieoficjalnie, a nie można mówić, że my to wam załatwimy. W przypadku Tuska jest podobnie, on nie ma faworyzować jakichś partii politycznych, tylko ma współpracować z przedstawicielami rządów i państw.
Skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może złożyć każdy obywatel państwa członkowskiego Unii lub osoba mieszkająca na stałe w państwie członkowskim. W Wilnie odbył się strajk ostrzegawczy w obronie polskich szkół na Litwie. W ramach protestu uczniowie niektórych szkół zamiast na lekcje udali się do kościoła. Protestujący sprzeciwiają się realizowanej obecnie reformie oświatowej, w wyniku której szkołom średnim grozi likwidacja. Z powodu zmniejszającej się liczby uczniów, 17 szkół z polskim i rosyjskim językiem nauczania ma zostać zdegradowanych z rangi średnich do podstawówek. Dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw Polaków na Litwie, mówi, że ten kraj buduje swoją państwowość na antypolonizmie i antypolskości. W poniedziałek przeciwko likwidacji polskich szkół przed gmachem rządu w Wilnie protestowało około 2000 osób, w tym nauczyciele i uczniowie. W stolicy Azerbejdżanu rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona kaspijskiej ropie i gazowi. W imprezie bierze udział ponad 500 delegatów z ponad 30 krajów, w tym z Polski. Konferencji towarzyszą także targi. Na miejscu jest nasz redakcyjny kolega Piotr Zembrzuski.
Grupa polskich przedsiębiorców podczas rządowej wizyty gospodarczej w Baku poszukuje nowych kontaktów biznesowych. Sprzyja temu największe tego rodzaju wydarzenie sektora energetycznego w regionie Morza Kaspijskiego. W targach uczestniczy Ryszard Jędrzejczak, przedstawiciel firmy Exalo, która poszukuje paliw konwencjonalnych. Jak powiedział podczas spotkań z azerskim rządem, jak i firmami, udało się poznać potencjalnych partnerów.
Poznaliśmy mnóstwo potencjalnych partnerów, podjęliśmy kontakty. Firma Exalo działa w branży poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Zajmujemy się wierceniami i w tym obszarze interesuje nas współpraca. Rynek azerbejdżański jest bardzo dobrym rynkiem, potencjalnym rynkiem dla nas, dla naszej firmy, dlatego jesteśmy zainteresowani współpracą na tym rynku z firmami, które posiadają koncesje na wiercenia.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział, że na jesieni w Warszawie planowane jest posiedzenie polsko-azerbejdżańskiej komisji. Wtedy to, jak dodał, najprawdopodobniej zapadnie decyzja o pogłębieniu współpracy między obydwoma krajami.
Jesteśmy gotowi na podpisanie stosownych porozumień w zakresie informacji i inwestycji zagranicznych, a także wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości. Chcemy zwiększyć liczbę firm, które ze sobą współpracują, a także otworzymy maksymalnie szeroko na specjalistów strony azerbejdżańskiej, polskie firmy, polskie instytuty, tak aby poprzez ten kanał wzajemnej komunikacji zwiększyć liczbę biznesowych kontraktów.
Kraje Unii Europejskiej są głównym partnerem handlowym Azerbejdżanu. W ubiegłym roku według danych resortu gospodarki obroty handlowe Polski z tym państwem wyniosły ponad 171 milionów dolarów i były wyższe o 15% w porównaniu z rokiem 2013. A konferencja poświęcona kaspijskim paliwom niekonwencjonalnym zakończy się jutro. Ze stolicy Azerbejdżanu mówił Piotr Zembrzuski.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.